Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. W naszym studiu chciałoby się powiedzieć, że gość, ale to właściwie jest raczej stały bywalec, Mateusz Borkowski. Dzień dobry, Mateuszu.
Dzień dobry. No tak się jakoś składa, że jesteś skazany na mnie dzisiaj.
Nie jestem na ciebie skazany. To jeżeli ktokolwiek jest skazany, to ewentualnie Festiwal Muzyki Polskiej, bo dzisiaj występujesz w roli rzecznika prasowego tegoż festiwalu.
Zgadza się, ponieważ już wielkimi krokami zbliża się 19. edycja tegoż festiwalu, a
chciałem właśnie powiedzieć, że to taki jubileuszowy rok, Misteria Paschalia 20, a tutaj 19, to tylko rok mniej.
Te wszystkie festiwale wchodzą w pewien wiek już.
Powiedziałbym, że takie dojrzałe, pełnoletnie.
Zgadza się. Festiwal, który wpisał się już na stałe w mapę muzyczną Krakowa, zwłaszcza letnią mapę, bo od już wielu lat festiwal odbywa się w lipcu.
I to tak bardzo intensywnie, powiedziałbym, że szczelnie niemal wypełniał w lipiec. Weekendowo, bo weekendowo, ale jednak.
To jest właśnie wypełnienie tej luki, kiedy wszystkie instytucje muzyczne mają wolne. To jest propozycja dla tych wszystkich, którzy są wtedy w Krakowie, przyjechali do Krakowa, odwiedzają nasze miasto, ale także dla Krakowian, którzy chcą wybrać się na koncerty.
A zostają w mieście.
A zostają w mieście. No i już od 1 czerwca będzie można kupić bilety, bo wtedy uruchamiamy sprzedaż na wszystkie koncerty. A przed nami...
1 czerwca, ale festiwal rozpoczyna się dokładnie miesiąc później.
Dokładnie miesiąc później, 1 lipca. 5 weekendów z muzyką polską, głównie, oczywiście nie tylko. 8 koncertów od 1 do 29 lipca.
To jest dość imponujący wynik, muszę przyznać. 5 weekendów, 8 koncertów, oczywiście rozsianych na przestrzeni miesiąca, więc może ta intensywność nie da nam się we znaki, tak jak czasem się daje intensywność festiwalowa, kiedy czujemy wręcz takie zobowiązanie do tego, żeby codziennie, wieczorem, a czasem nawet i dwa razy iść na koncert, tylko faktycznie możemy sobie to troszeczkę rozrzedzić. Koncert inauguracyjny 1 lipca w auli ASP. To chyba nowe miejsce dla Festiwalu Muzyki Polskiej.
Nowe miejsce dla festiwalu, ale też ja nie przypominam sobie żadnego koncertu, który by odbywał się właśnie w tym miejscu na Placu Matejki, więc może odkryjemy.
Kojarzę, że Kapella Krakowiensis chyba weszła we współpracę z Akademią Sztuk Pięknych i coś zdaje się w auli ASP robiła, ale to były raczej takie incydentalne działania. Tak czy inaczej rozumiem, że Festiwal Muzyki Polskiej i Sztuki Wizualne. Nareszcie synteza sztuk. Marzymy o tym od właściwie zarania muzyki, o Wagnerze to już nie wspominając.
Ale ta część Krakowa, myślę, zostanie tak ożywiona muzycznie, bardzo to ciekawe.
Nieopodal Kościół Świętego Floriana, bardzo znaczący
dla muzyki.
Dla muzyki.
Tak wspaniałe miejsce, bardzo się wszyscy cieszymy. No i dzieło, które otworzy ten festiwal, pokazuje bardzo jego ideę, ponieważ będzie to Salve Polonia Ferenca Lista z oratorium Legenda o świętym Stanisławie, z oratorium Święty Stanisław. To będzie wersja orkiestrowa w opracowaniu dyrygenta Krzysztofa Słowińskiego. List, który będąc w Krakowie zainteresował się legendą naszego świętego, zresztą koncertował w Krakowie, o czym świadczy tablica na ulicy Floriańskiej w hotelu Świętej, w hotelu Podróżą, przepraszam. No więc te związki Węgier z Polską już wtedy muzycznie bardzo wyraźne. No i połączymy to z koncertem e-moll Chopina, więc dwóch,
no z kim by innym,
dwóch wirtuozów, zgadza się. No i właśnie ta idea też pokazywania tego, jak muzyka polska funkcjonowała w Europie, to jest bardzo ważna część festiwalu. Także nie tylko muzyka polska, ale także muzyka innych kompozytorów związana z Polską.
No to chyba w ogóle jest taki wyznacznik Festiwalu Muzyki Polskiej od samego jego zarania, żeby oczywiście nacisk kładziony był na to, co w nazwie, czyli muzykę polską, ale pokazywanie jej na tle takiego szerszego krajobrazu. No bo przecież chyba właściwie żadna muzyka nie powstaje w zupełnym oderwaniu od tego szerszego krajobrazu.
No oczywiście, to są nasze jakieś tam potem szufladki, które tworzymy na potrzeby danego kraju czy danego narodu, a muzyka jest jedna i ona nie zna granic. Natomiast tutaj w tym koncercie solistą będzie Janosz Balasz, wirtuos fortepianu, 34-letni.
Znowu link polsko-węgierski, jak w repertuarze.
Zdecydowanie. Absolwent Akademii Liszta w Budapeszcie, obecnie profesor tejże uczelni. No więc ten Liszt z Chopinem, tutaj naprawdę to nie jest wymuszone połączenie, tylko to się wszystko nam naturalnie łączy. No i towarzyszyć będzie nasza wspaniała Sinfonietta Krakowia pod batutą Macieja Tworka. Do tego jeszcze Serenada Karbowicza i Divertimento na smyczki Beli Bartoka.
Czyli znowu polsko-węgiersko. Fascynuje mnie ten Święty Stanisław, bo to jest taki wątek, który też z Krakowem jest bardzo mocno związany. No cóż, ciekawe, że węgierski kompozytor pochylił się nad tą właściwie dość lokalną legendą, wydawałoby się.
Libretto na podstawie tekstu Lucjana Siemińskiego, które zostało przetłumaczone na niemiecki i w ten sposób powstało to oratorium. Ale już kolejny weekend, 8 lipca w kościele świętej Katarzyny, to będzie koncert pamięci Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego w 150. rocznicę jego śmierci. Kompozytor, muzyczny kosmopolita. Właśnie tutaj to, czy polski, czy niepolski, odchodzi
zupełnie
na dalszy plan, ponieważ kształcił się we Florencji. Naprawdę obywatel całej Europy. I zabrzmi jego Missa in F, msza F-dur, która również już na festiwalu miała kiedyś swoją premierę. Tym razem chór mieszany Katedry Wawelskiej, msza z chórem i Towarzyszeniem Organów, a wszystkim będzie dyrygować Andrzej Korzeniowski. No i do tego podkreślenie tej rocznicy śmierci, msza żałobna Giemol Stanisława Moniuszki. Zresztą Poniatowski pojawi się jeszcze w repertuarze festiwalu na sam koniec. Wielki finał w Nowochódzkim Centrum Kultury, gala operowa, podczas której również zabrzmią między innymi arie Poniatowskiego. Poniatowski, który święcił triumfy chociażby w Paryżu, gdzie jego opera Piotr Medyceusz została wystawiona w 1860 roku.
I też chyba wydana nakładem Festiwalu Muzyki Polskiej i wydawnictwa płytowego, który towarzyszy
tak,
festiwalowi.
Tak, zgadza się. I co ciekawe, po raz prapremiera polska odbyła się w 2011 roku właśnie na Festiwalu Muzyki Polskiej.
Poniatowski wraca, choć w takiej formule nie tylko muzycznej, ale też i mocno wspominkowej. Przypomnę, 150. rocznica śmierci kompozytora i to jednocześnie drugi weekend, który jest z pojedynczymi koncertami, a później już od 14 lipca dubletowo te weekendy biegną.
Potem się już zagęszcza wszystko. 14 lipca w Sali Złotej Filharmonii Krakowskiej recital mistrzowski, to będzie finalista konkursu wieniawskiego ostatniej edycji, wyróżniony w finale Dajun Yu z Korei Południowej, który wystąpi z tym samym pianistą, z którym grał na konkursie w Poznaniu, z Grzegorzem Skrobińskim. I to będą między innymi sonaty na fortepian i skrzypce Ignacego Jana Paderewskiego, wariacje na temat własny Henryka Wieniawskiego, subito Witolda Lutosławskiego i sonata demol opus 9 Karola Szymanowskiego. Także tutaj będziemy mogli posłuchać po raz pierwszy w Krakowie tego skrzypka i po raz pierwszy finalisty, bo przypomnę, panie, które zajęły pierwsze i drugie miejsce, występowały już w Krakowie, natomiast Dajun Yu wystąpi właśnie na naszym festiwalu. No i coś dla miłośników muzyki dawnej. 16 lipca w kościele Świętego Marcina przy ulicy Grodzkiej mistrz lutni na usługę.
To coś dla mnie zupełnie.
Sobieskich. Tak, tak. Bardzo myślę dla ciebie, czyli muzyka Silviusa Leopolda Weissa, kompozytora przełomu XVII i XVIII wieku. Wykona jego muzykę Lut Duo Plus. Lutniści Anna Kowalska, Anton Birula, oczywiście lutnia barokowa, i Alisa Birula, organy.
To stąd ten plus, właśnie się
stąd
zastanawiałem.
Ten, przez te organy ten plus, natomiast nie wiem, czy wiesz, Weiss zmarł w tym samym roku, co Bach.
Nie wiedziałem. Przyznaję to otwarcie, ale Weiss to jest w ogóle fascynująca postać. Mieliśmy w Radiu Kraków Kultura fantastyczną gościnę, która nagrała jego monograficzną płytę. Przepraszam, skłamałem. Nie tyle monograficzną, ile z Weissem i współczesnym kompozytorem, dla którego inspiracją był Weiss. I to nie tylko światowiec, nie tylko wirtuoz lutni, nie tylko zostawił po sobie przepastną liczbę utworów, choć w większości nie opublikował Zazdrośnik jeden, to rzeczywiście był obywatelem świata wręcz, powiedziałbym.
Zdecydowanie. To właściwie trochę teraz... No, teraz wraca do nas, natomiast można to wytłumaczyć, dlaczego dopiero teraz dowiadujemy się więcej o nim i muzycy sięgają po te utwory. Kompozytor śląski, czyli właściwie niczyj, tak?
Nazwisko też takie, powiedziałbym, trochę niepolskie.
A kompozytor, który przecież obok tego, że związany był z braćmi sobieskimi, z rodem sobieskim.
Tak, z synem Jana III był w Rzymie zresztą i tam zapewne też wchłonął niejedno.
No i właśnie w Rzymie miał kontakt z Alessandrem Scarlatim, z Domenico Scarlatim, z Arcangelo Corellim. Był też pojedynek z Bachem, to było spotkanie w 1739 roku, pojedynek, który nie został rozstrzygnięty bardzo dyplomatycznie. No i ostatnia część jego życia spędzona w kapeli drezdeńskiej Augusta II Mocnego, kapela, w której zarabiał najwięcej spośród muzyków, kapela prowadzona skądinąd przez Johanna Adolfa
Hassego. Tak, tak, rzeczywiście.
Także życiorys wspaniały, bardzo ciekawy i naprawdę nie możemy mieć żadnych kompleksów. Zresztą w baroku nasza muzyka była jak najbardziej na europejskim poziomie, co trzeba niestety cały czas powtarzać, ale powtarzając może...
Mam nadzieję, że wyrobimy to kolejne.
Wyrobimy, tak, nie będziemy mieć kompleksów.
To trzeci już weekend festiwalu za nami, mocno kameralny, a co 21 i 2 lipca wobec tego?
Tutaj nowy cykl na festiwalu, festiwal młodych, Festum Juventus. Spotkamy się w auli Collegium Novum UJ. To jest oczywiście doskonale znane miejsce
oczywiście.
Również publiczności festiwalowej, bo tam zawsze co roku są koncerty. No i tutaj wystąpi pianista 27-letni Viet Trung Nguyen. To jest pianista urodzony w Hanoi, ale od małego już związany z Polską, jako 5-latek zaczął naukę w warszawskiej szkole muzycznej imienia Oskara Kolberga. Potem był studentem w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy u profesor Katarzyny Popowej-Zydroń, ostatnia przecież przewodnicząca jury konkursu chopinowskiego. No i właśnie w tym konkursie ostatnim brał udział, więc recital mistrzowski tego polsko-wietnamskiego pianisty.
Festiwal lubi wyhaczać takich finalistów albo laureatów, zwłaszcza widzę młodych. To chyba dobrze.
Bardzo dobrze. I tutaj może powiem, nie będzie tutaj przesady. Kilka razy tak się zdarzyło, że ci mało znani, zwłaszcza pianiści z Azji, okazywało się, że później zdobywali laury, chociażby w konkursie chopinowskim, więc tutaj dyrektor Paweł Orski ma nosa do tych solistów, do tych talentów, o których będzie głośno. No i dzień później, skoro był Festiwal Młodych, to teraz Mistrzowie i Acro Ama Magistrorum, recital mistrzowski w kościele świętego Marcina. No doskonale znana, wybitna klawesynistka Elżbieta Stefańska. Nie muszę więcej nic nie dodawać. Musisz. Ale towarzyszyć będzie jej również związana z Krakowem klawesynistka Mariko Kato Shiaja. To jest przyszywana córka pani profesor. No i usłyszymy utwory od tabulatury Jana z Lublina przez polonezy staroszlacheckie, polonezy Michała Kleofasa Ogińskiego, a nawet polonez Tadeusza Kościuszki. Podróż twoja nam niemiła.
No proszę.
Także tutaj będzie również nacisk na repertuar polski, staropolski.
To nie jedyny mistrzowski repertuar, bo to samo w ostatni weekend, 28 lipca, tym razem Jarosław Toma.
Jarosław Toma, który wystąpi w Bazylice Jezuitów przy ulicy Kopernika. Czeski wirtuoz organów, urodzony w Pradze w 1956, zaprezentuje bardzo szeroki program od Bacha po własne improwizacje, więc bardzo, bardzo ciekawie się to zapowiada, tym bardziej, że wspaniały instrument w Bazylice Jezuitów, jak wiemy, i to wnętrze, które myślę budzi respekt, tak przynajmniej zawsze, zawsze czuję się, kiedy słucham tam koncertów. No i taka miła odmiana od tego ścisłego centrum, prawda? Też możemy troszeczkę kawałek
zupełnie jak z tą aulą
wesoła zaprasza,
pięknych,
prawda?
Tak.
Muzycznie zresztą, tak jak ostatnio kapela Krakowienzis też zapraszała, więc jak najbardziej organy przy ulicy Kopernika to dobry pomysł. No i na koniec 29 lipca Nowochódzkie Centrum Kultury i Opera Gala.
Już trochę o tym wspomniałem, ale obok Poniatowskiego tutaj dużo więcej.
Dużo więcej. To może najpierw powiem, kto wystąpi. Izabela Matła, sopran, Stanisław Napierała, tenor, młody, obiecujący, ceniony tenor, Sinfonietta Krakowia, tym razem pod batutą Mai Metelskiej Rezenen. Więc obiecana w ubiegłym roku kobieta dyrygentka, cykl, który był w ubiegłym roku rozpoczęty, żeby sinfoniettą właśnie różne kobiety dyrygowały.
No to chyba musimy powiedzieć, że pierwotny plan był taki, że sinfoniettą na inaugurację festiwalu zadyryguje Katarzyna Tomala Jedynak.
Szefowa,
ale to się zmieniło.
Artystyczna.
Szefowa artystyczna Sinfonietty Krakowi. Sinfonietta otwiera Festiwal Muzyki Polskiej i zamyka.
I zamyka. A zamyka z takimi ariami, z takich oper, głównie XIX-wiecznych, ale wcale nie takich eksploatowanych i znanych jak Paria.
Bardzo dobrze, chyba po to właśnie istnieje Festiwal Muzyki Polskiej.
Oczywiście. Paria, hrabina Stanisława Maniuszki, Janek Władysława Żeleńskiego, Legenda Bałtyku z tej opery Feliksa Nowowiejskiego również usłyszymy arię. Wspomniany Piotr Medyceusz Poniatowskiego. No i opera Filenis Romana Statkowskiego, kompozytor...
Przyznam się, że nie znam.
Ja też nie znam tej opery, ale kompozytor znany z opery Maria, ale tym razem właśnie Filenis to jest opera z 1897 roku. To jest historia, która się rozgrywa w Sparcie. Historia mitologiczna, więc bardzo zapowiada się ciekawie. No i te tytuły, które pokazują, że tej muzyki naprawdę jest bardzo dużo i nie musimy trzymać się tylko tych znanych dzieł, prawda? I dzięki temu wszyscy zyskujemy, bo nie nudzimy się, dowiadujemy się czegoś nowego, no i możemy też zaciekawić. Często jest tak, że ci zagraniczni artyści, którzy biorą udział w festiwalu, którzy wykonują te utwory, zaciekawiają się utworami, które byśmy nie podejrzewali, że ich zainteresują, mniej znane zupełnie, więc to nie są często te
ciekawa
hity.
Jest ta perspektywa rzeczywiście, ale myślę, że to jest wolność od przyzwyczajeń właśnie.
Zdecydowanie.
I tego szufladkowania, o którym mówiłeś.
Tak, bo kiedy wrócę do tego baroku polskiego, kiedy polecam taki test, puścić muzykę na przykład Mielczewskiego, czy na przykład Jarzębskiego, ale też innych tych XVII-wiecznych barokowych polskich kompozytorów, nie mówiąc ich nazwisk. Myślę, że...
No brzmi w dużej mierze jak Wenecja na przykład.
Odpowiedź może nas zaskoczyć.
Mhm. No to może faktycznie Festiwal Muzyki Polskiej proponuje w takim razie zakładać opaski na oczy i nie śledzić programu, tylko zgadywać. Rozumiem, że są kompozytorzy czy konkretne utwory, w których te muzyczne wątki polskie, myślę tu oczywiście o sięganiu do muzyki tradycyjnej czy ludowej, są pewną oczywistą rzeczą i jakby trudno wtedy nawet tego nie zgadnąć, ale okazuje się, że jednak światowość pewna, czy to, że po prostu naturą kompozytorów było najczęściej przemieszczanie się i czerpanie z innych poprzedników, mistrzów, czy z innych środowisk artystycznych po prostu, powoduje, że to umiędzynarodowienie, czy wyniesienie muzyki ponad ten narodowy poziom jest chyba niezwykle istotne.
No zdecydowanie i to może brzmi jak taki frazes, truizm, że muzyka nie zna granic, ale tak jest i to pokazuje ten program. To zresztą są zawsze, jeżeli nawet nie znamy tych utworów, jeżeli to są nowe, odkrywane albo mniej znanych kompozytorów, to są zawsze bardzo, bardzo dobre utwory i naprawdę warto podejść do tej muzyki bez uprzedzeń.
Bez uprzedzeń i wyrzucając się trochę poza nawias stereotypu. Mateuszu, bardzo ci dziękuję. Do Festiwalu Muzyki Polskiej będziemy jeszcze w Radiu Kraków Kultura wracać, ale dziś już wypuszczamy tę pierwszą jaskółkę. Cieszę się, że odwiedziłeś nasze studio w trochę innej roli.
Ja również bardzo się cieszę. Jeszcze raz przypomnę, 19. edycja Festiwalu Muzyki Polskiej i od 1 czerwca już dostępne bilety na wszystkie 8 koncertów.
8 koncertów, z których pierwszy miesiąc później, czyli 1 lipca, Radio Kraków Kultura oczywiście będzie towarzyszyć i Państwa takoż zaprasza. Dziękuję.
Dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura.